Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy w czasie reakcji. Ostatni dzień wakacji, jutro witaj szkoło na wesoło. Kto pamięta taką piosenkę? Witamy Państwa. Mariusz Dałajkowski Państwa wita. Dzisiejszy program zrealizuje i Krzysztof Kupliński przy mikrofonie. Zapraszamy Państwa do udziału w czasie reakcji. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. 510-37-32 numer czujny. Czas reakcji @radioszczecin.pl to jest adres mailowy. Bardzo dziękujemy za telefony. Bardzo dużo tych telefonów zarejestrowane pod naszym czujnym numerem. Postaramy się wszystkie Państwu zaprezentować dzisiaj. A co dzisiaj? Dzisiaj będzie o prądzie. Wreszcie będzie z nami Enea Operator, czyli ta firma, która zajmuje się całą infrastrukturą, a także, co najważniejsze dla dzisiejszego programu, także montażem i wymianą liczników. Enea Operator to robi. Niedawno rozpoczęła się duża akcja wymiany liczników na nowe takie liczniki zdalnego odczytu. One nie tylko potrafią być odczytane z daleka przy pomocy fal radiowych, ale również są to liczniki uniwersalne, to znaczy nie trzeba wymieniać licznika, żeby zmienić taryfę, bądź na przykład zamienić licznik taki umowny na przedpłatowy. Taka jest ich zaleta, ale nasi słuchacze już od tygodni, można powiedzieć, sygnalizują nam, że z tymi nowymi licznikami są jakieś problemy. A to za dużo ten licznik pokazuje, nalicza. A to na przykład mieliśmy takie zgłoszenie, że ten nowy licznik nie zapisał tego, co jeszcze zostało na dawnym liczniku przedpłatowym, czyli niewykorzystane kilowatogodziny. No i dzisiaj właśnie z Enea Operator porozmawiamy na te tematy. Później okolice Szczecina odwiedzimy, Kościno znowu. Tam jest planowana duża kopalnia odkrywkowa żwiru. Duża, bo aż na 40 hektarach działki w Kościnie. W tej chwili tam rośnie na tej działce kukurydza, ale w przyszłości, kto wie, może zmienić się ten krajobraz całkowicie. Całkowicie zmienić się może oblicze Kościna. Działka należy do archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej i mieszkańcy Kościna długo czekali na możliwość spotkania z przedstawicielami archidiecezji. W tamtym tygodniu doszło do takiego spotkania i opowiemy Państwu, mieszkańcy opowiedzą, co na tym spotkaniu było i co ewentualnie dalej może się wydarzyć. No a na koniec Różyca. Odwiedzimy ponownie Różycę. Nasz słuchacz, pan Mateusz, który w Różycy mieszka, przy ulicy Ustronnej, vis-a-vis domów dwurodzinnych, bliźniaków takich. Normalne domy, w których powinno się normalnie mieszkać, w tej chwili de facto służą za hostele. Mnóstwo ludzi tam mieszka. No i od dłuższego czasu jest z tym problem, bo mnóstwo ludzi oznacza i hałas, i imprezy także wieczorno-nocne, a ostatnio nawet spore, naprawdę spore takie bójki, bijatyki. Będziemy dzisiaj rozmawiali, ponieważ pan Mateusz wysłał do nas filmy, które to wszystko pokazują i powiem szczerze, jestem zdumiony. Zdumiony, że coś takiego w Polsce jest możliwe. A jest możliwe, ponieważ wygląda na to, że wszystkie instytucje odpowiedzialne rozkładają ręce, są bezradne, bo nieruchomości wykorzystywane są niezgodnie z przeznaczeniem, co stwierdził Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Prawdopodobnie sprawa w tej chwili jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Policja właściwie wygląda na to, że też niewiele może, bo kiedy przyjeżdża, to natychmiast jest spokój, wszyscy ukrywają się w budynkach i no cóż, wystarczy, znaczy pozostaje tylko odjechać. Co mają zrobić ci ludzie, którzy tam mieszkają naprzeciwko, którzy już właściwie boją się wręcz wychodzić ze swoich domów? Takie są plany na dzisiaj. Jeszcze raz przypomnę numer do studia. Naprawdę śmiało proszę telefonować 510-37-36 i zaczniemy od czujnych numerów. Zaczniemy od piątku. Nasz słuchacz zatelefonował krótko po godzinie 12.
Dzień dobry, to stały słuchacz ze Szczecina, Tomek. Słyszę od kilku minut syreny. Mieszkam w centrum na wysokości Dibuła. Te syreny już drugi raz albo trzeci raz wyją. Tak pytam z ciekawości, bo nie było żadnych komunikatów.
Dziękuję bardzo za pytanie. Przeszukałem i z tego, co wiadomo, i także te informacje były u nas w radiu, były szkolenia. Szkolenia, można powiedzieć, alarmowe. Jak się zachować w sytuacji, kiedy właśnie syrena zawyje, co robić i na przykład także co należałoby schować do jakiegoś plecaka ewakuacyjnego. Wiemy, że takie szkolenia były prowadzone i to w całej Polsce, nie tylko w Szczecinie. Może właśnie przy ich okazji zawyła w piątek syrena, żeby ludzie mogli zobaczyć, jak to wygląda, jak to brzmi. Teraz będzie niedziela i półmaraton, który przebiegł ulicami Szczecina. W ogóle półmaraton, nie wiem, czy Państwo pamiętają, ma bardzo długą historię, dłuższą niż by się wydawało, bo zdaje się, że kiedyś, dawno temu, w latach 80. to była szczecińska dwudziestka. Kto pamięta? Prosimy o telefon. A teraz kierowca zadzwonił do nas w niedzielę.
Ja w imieniu chyba części kierowców chciałem bardzo podziękować za tak piękną imprezę i za to, że można zwiedzić naprawdę piękne miasto. Chciałbym poprosić, żebyście wytłumaczyli ludziom, dlaczego w niedzielny poranek trzeba nadkładać kilkanaście kilometrów, żeby dostać się z jednego końca miasta na drugi, a przede wszystkim, żebyście może powiedzieli, że za to, co się teraz dzieje, nie są odpowiedzialni policjanci, tylko pewnie gdzieś indziej jest ośrodek decyzyjny. Ja naprawdę rozumiem, że trzeba biegać i aktywnie się jakby sprawdzać, ale no, chyba tak nie powinno się organizować tego typu imprez.
Dziękujemy za telefon. Gdzie jest ośrodek decyzyjny? Za chwilę o tym powiem, ale jeszcze mail. Proszę o uzyskanie odpowiedzi władz miasta oraz policji, czy ktoś poniesie odpowiedzialność dyscyplinarną, jeśli nie karną, za kompletną dezorganizację ruchu oraz uwięzienie ludzi w związku z tak zwanym półmaratonem szczecińskim w dniu wczorajszym. Wraz z wielu mieszkańcami miasta krążyłem wczoraj rano samochodem, chcąc przedostać się z ulicy Szczanieckiej na ulicę Śląską. Cały kwartał ulic w rejonie centrum był zablokowany. Nie było jakichkolwiek tablic informacyjnych o objazdach w kierunku Prawobrzeża i Pomorzan. Blokujący przejazd policjanci, Straż Miejska i prywatna ochrona nie potrafiła nic powiedzieć ani doradzić. Oprócz tego, że trzeba czekać mniej więcej do godziny 14. Zdezorientowani i zdenerwowani kierowcy jeździli w kółko. Nie chcąc spóźnić się na spotkanie, zostawiłem auto koło Pleciugi i na spotkanie dotarłem pieszo, ale później nie mogłem już wyjechać autem, bo cały kwartał został zablokowany jak w jakimś getcie. Zdenerwowanie kierowców uwięzionych w kwartale było totalne. Zostałem w końcu wypuszczony tylko dlatego, że zażądałem kontaktu z numerem 112. Nie wiem, co z innymi ludźmi, którzy mieli poumawiane spotkania, pociągi, loty i tym podobne. Źle się poczuli, czy chcieli wyjechać po prostu z miasta. A na straży tego skandalu stali jacyś młodzieńcy z prywatnej agencji ochrony. Pytam, jakim prawem ochroniarze imprezy towarzyskiej, jaką był ten bieg, uwięzili kierowców na kilka godzin? No i dobrze, gdzie ten ośrodek decyzyjny? Dzisiaj dzwoniłem do pana Krzysztofa Uflanda, rzecznika Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, no bo to wszystko na drogach się działo. No i pan Krzysztof Ufland powiedział mi, że za organizację odpowiadał Wydział Gospodarki Komunalnej Miasta. Zatelefonowałem również do pani Pauliny Łątki z Biura Prasowego Urzędu Miasta, która również informuje o działaniach tegoż właśnie Wydziału Gospodarki Komunalnej, ale nie uzyskałem połączenia z panią Pauliną. Będziemy próbować. I telefon chyba mamy. Dzień dobry, pan Tadeusz. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
No dzień dobry. Siedzę, słucham waszego radia i naszego i dziwię się, bo takim wielkim hukiem przyleciał jakiś helikopter. Huk taki potężny jak diabli, jeszcze odleciały gdzieś dalej, jeszcze słychać że te grzmoty i huki. Nie wiem, to jakieś ćwiczenia, czy straszenie mieszkańców, czy o co tu chodzi w ogóle? Tu gdzieś na Emilii Pratę syreny wyją? To jest grane w ogóle. Czy ktoś panuje nad tym? Wiem, czy sami dziś się dowiadywać.
Panie Tadeuszu, w tej chwili tego nie zrobię, ale po programie postaram się dowiedzieć i być może w dziennikach informacyjnych coś powiemy na ten temat. Dziękuję bardzo
chyba
za telefon.
Strasznie huko tych. Normalny helikopter LPR-u, jak leci ci inny, to jest to normalnie, a to takie jakieś ciężkie warko dzieliły, aż się można wystraszyć.
Panie Tadeuszu, dziękuję za telefon i za sygnał. 510, 37 i 36. Jeszcze wracamy do niedzieli. Rano półmaraton. Dawna szczecińska 20, kto pamięta. A później był, tu słuchacz opowiada, jakiś festiwal przy Jeziorze Głębokim.
Dzień dobry, mam na imię Maciej, jestem słuchaczem ze Szczecina. Mianowicie byłem akurat w niedzielę przy Jeziorze Głębokim i tam jakaś była impreza weekendowa, co się doczytałem na internecie. Festiwal muzyki ciężkiej. Jakaś porażka, była scena wystawiona praktycznie przy samej wodzie. Wielki hałas, wielki huk przy Jeziorze Głębokim, gdzie ludzie, no, rodziny przyjeżdżają o wypocząć, przyroda, świeże powietrze, no, był hałas niesamowity, było coś strasznego, po prostu, no, ciężko było wytrzymać. Nie wiem, kto to organizował, co na to jacyś, nie wiem, obrońcy przyrody, nie wiem, ekolodzy, to jakaś porażka, to jest, no, miejsce, gdzie ludzie potrzebują wypoczynku, a to był po prostu, no, koszmar. Dwa dni koszmaru, festiwal muzyki ciężkiej przy Jeziorze Głębokim, gdzie na wodzie to echo tej muzyki się niesie, no, po prostu na kilometry. Ktoś to jakoś kontroluje? Czy to jakaś samowolka? No, dramat.
I szukałem festiwal muzyki ciężkiej, wpisywałem, no, nie wychodziło mi zupełnie Głębokie, jakieś inne lokalizacje, między innymi Łasztownia, ale Głębokie nigdzie. Takiego festiwalu ciężkiej muzyki tam nie było, no, przynajmniej tej nazwy skojarzonej z Głębokim nie znalazłem, natomiast znalazłem inną nazwę skojarzoną z Głębokim i są zdjęcia i chyba rzeczywiście coś działo się na Głębokim, to jest Wake Park. Tam odbywały się prawdopodobnie w sobotę i niedzielę takie ślizgi na wyciągu na nartach wodnych, a później była scena muzyczno-taneczna. To chyba o to chodzi. 510, 37 i 36. No i tematy z ubiegłego tygodnia i Państwa komentarze. Między innymi było o jakości autobusów komunikacji miejskiej. Miasto mówi, że ta jakość jest całkiem niezła, jak nie dobra, a może nawet bardzo dobra.
Dzień dobry. Moje na imię Janina. Chciała się zapytać, że autobusy w środku może są rzeczywiście codziennie sprzątane, ale szyby to już nie. Wystarczy się przejechać w stronę Golęcina. Tam są szyby okropne, naprawdę. A jeszcze jak deszczyk popada, to już w ogóle prawie nic przez nie nie widać. Dziękuję.
Dzień dobry, jestem ze Szczecina, słucham Radia Szczecin i powiem panu tak, że autobusy, nie mówię, że jest brudno w autobusach, ale tyle pijaków jeździ, różnych meneli, że po prostu są brudne siedzenia i tak dalej, no nie czarujmy się, nic z tym chyba nie zrobimy, bo kierowca też się boi zwrócić uwagę takiej osobie, bo nie wie, jaka reakcja go spotka. Dziękuję, do widzenia.
Dziękuję. To komentarze dotyczące autobusów czerwonych, które przez ulice naszego miasta mkną, a teraz o samochodach, które mkną, a właściwie wolno jadą, bo teraz szybko się nie da, szosą Stargardzką. Mnóstwo kierowców dzwoniło wcześniej, że nowa tymczasowa organizacja ruchu to oczywiście związane z przebudową i szosy Stargardzkiej, także obwodnicą, budową obwodnicy Płoni, czyli fragmentu S10, że ta tymczasowa organizacja ruchu sprawia problemy. Wszystko zostało przeniesione na jedną jezdnię i na tej jednej jezdni zorganizowane jest to w ten sposób, że ruch odbywa się oczywiście w obu kierunkach. Jezdnia jest rozdzielona na dwa pasy, a te z kolei podzielone są na kolejne dwa. Te zewnętrzne są szersze z myślą o samochodach ciężarowych w dużych zestawach, a te wewnętrzne są węższe z myślą o samochodach osobowych. Telefon w tej sprawie.
Cześć, Randyjko. Tak sobie dzwonię z Węgła, Kijewo. No ten pas, co zabrali, no to jest masakra. Można było z drugiej strony dolać metr asfaltu, przesunąć dwa pasy, zrobić takiego mijaka. Powodzenia wszystkim, którzy od 1 września będą dojeżdżać do Szczecina, tutaj od Kijewa, od Stargardu. Będzie fajnie. No ale to jest jedna sprawa. A druga sprawa to jest taka. Parę miesięcy temu jakiś pan, tam nie pamiętam, z generalnej dyrekcji, obiecał, że do wakacji będzie trzeci pas w stronę centrum, że tam będzie zieleń wykrojona, jeden pas i będzie trzeci pas. No i co? Koniec wakacji. Nawet łopaty nie wbili.
Dziękuję. No w ogóle nie widać, żeby tam jakikolwiek trzeci pas zaczął się w ogóle tworzyć. I przejeżdżałem tamtędy rzeczywiście. No i co trzeba powiedzieć? Moje doświadczenie. Te pasy zewnętrzne, czyli dla samochodów ciężarowych i owszem, szerokie, wygodne, można, ale te wewnętrzne dla osobówek, które miałyby te ciężarowe wyprzedzać, ja się nie odważyłem. No mam trochę duży samochód, ale i tak to jest samochód osobowy, więc się nie odważyłem i domyślam się, że to dosyć jest trudny ten manewr wyprzedzania. Czy tak musi być? Może jeszcze wrócimy do tego tematu i jeszcze raz zaprosimy Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, która jest odpowiedzialna i za inwestycje, i za czasową organizację ruchu. No a teraz już prąd. Pani Monika Mieldzioc, Enea Operator. Dzień dobry Pani Moniko, witam serdecznie.
Dzień dobry Panie Redaktorze, witam serdecznie słuchaczy.
Zaczniemy od przypomnienia telefonów od naszych słuchaczy, słuchaczek. O rachunkach, o wymianie liczników ze starych na nowe, z gorszych na lepsze. Pierwszy z tych telefonów.
Dzwonię w nawiązaniu do wysłuchanej audycji dotyczącej rachunków za Enea i niestety u mnie podobna sytuacja. Ja za 2 miesiące dostałam teraz rachunek i zużycie mam jeszcze raz takie, jak miałam dotychczas w ciągu poprzednich okresów. Też nie wiem, z czego to zużycie wynika. Sama osobiście spisuję liczniki i zachodzę w głowę, bo rachunki są coraz wyższe. Także może faktycznie trzeba by było się przyjrzeć tej sprawie, bo tu coś widzę, nie chodzi tak, jak powinno chodzić.
Dzwonię w sprawie nagięć Enea od liczników prądu, od liczników, które zostały powymieniane. Ludzie są notorycznie oszukiwani. Prosiłabym o pilny kontakt z racji tego, że chciałabym bardzo nagłosić tą sytuację. Licznik mam od maja tego roku, gdzie licznik generuje strasznie duży pobór prądu. Właśnie odcięli mi prąd, podając informację mi, że mam na minusie minus 280 kWh. Prosiłabym o kontakt. Dziękuję.
Dziękujemy bardzo Pani Moniko. Dobrze, to w takim razie zaczniemy od wymiany liczników. Ta wymiana, tak jak powiedziałem na wstępie dzisiejszego programu, jest obowiązkowa i przeprowadzana w całym kraju, tak?
Dokładnie tak. Taką wymianę reguluje na dystrybutorach energii elektrycznej ustawa o prawie energetycznym, tak zwana ustawa licznikowa z 2021 roku. Ona obliguje nas jako dystrybutorów do tego, abyśmy do końca 2028 roku wymienili co najmniej 80% właśnie liczników na liczniki zdalnego odczytu, na nowoczesne liczniki z funkcjami, które do tej pory nie miały też te liczniki, które mają klienci.
Pani Moniko, te nowe funkcje, czym się różnią nowe od starych liczników? Stare to też nie był tak jeden rodzaj, to trzeba powiedzieć, tak były różne. Ale teraz to wszystko ma być ujednolicone, tylko jeden format i wszystkie funkcje identyczne we wszystkich skrzynkach, licznikach, mieszkaniach, tak?
Tak, obecne te nowe liczniki zdalnego odczytu, one tak naprawdę nie mają żadnych ograniczeń. Te liczniki mają pobór, mają odczytywanie danych też zdalne, wysyłają takie dane do nas jako do operatora automatycznie. Już nie potrzeba inkasenta do tego, aby taki odczyt licznika zrobił. To wszystko dzieje się za pomocą modułu eSIM w technologii właśnie komórkowej. To jest taka unikalna funkcja też push, dzięki której dostajemy powiadomienia na przykład o awariach. Także te liczniki są już tyle nowoczesne, że dzięki temu też, jeżeli na przykład klient chciałby zmienić taryfę, oczywiście musi podpisać nową umowę ze sprzedawcą, ale my możemy to zrobić, że tak powiem, zdalnie wgrywając taką nową taryfę do tego licznika. Więc tutaj to takie bezobsługowa obsługa, że tak mogę powiedzieć kolokwialnie, właśnie będzie się wydarzała w tych nowych licznikach.
Pan Zygmunt, za chwilę będzie ode mnie pytanie, ale pan Zygmunt do nas zatelefonował. Słuchacze mają pierwszeństwo. Dzień dobry.
Dzień dobry, to jest stały słuchacz Edmund. Chciałbym zadać pytanie, dlaczego Enea nie wystawia na fakturze stanu poprzedniego licznika i bieżących? Następnie dlaczego przychodzi inkasent, oczami nie sięga do piełka, do szybki. Mówię, że pan drabinę nosi, się obraził, pyta się, dlaczego słaba żarówka jest na klatce? On ten więcej, bo on nie widzi. Ja my pytam się, gdzie pan ma lampkę, to pani Alicja Zbożowa, nazwiska nie będę mówił, przysłała mi pismo, przysłała pana i po złości zablombowali mi korek zabezpieczający. Dlaczego? Proszę sprawdzić faktury. Czy ja kradnę? Tego dnia przyjdzie faktura i od razu płacę na bieżąco. Nie mam zaległości, nie mam nic. to jest złośliwość. Nie będę mówił nazwiskami. Rozmawiam z panem dyrektorem z Gorzowa. Przez telefon. Do dziś wyjaśnienia nie mam. Pozdrawiam, miłego dnia.
Niech pozdrawiam. Pozdrawiam, panie Edmundzie. Panie Edmundzie, dziękujemy bardzo. No i właśnie pani Monika pewnie powie, że te nowe liczniki zlikwidują te wszystkie problemy braku oświetlenia na klatce schodowej, braku odpowiedniej drabiny, odpowiedniej wysokości, niedopasowanych kluczyków, prawda? Bo teraz zdalnie wszystko.
Dokładnie tak. Już właśnie przed chwilą wspomniałam, że już nie będzie potrzebna obecność inkasenta, więc te wszystkie problemy techniczne, o których wspomniał tutaj słuchacz, zostaną jakby zlikwidowane, ponieważ to wszystko będzie się działo przez tutaj ten przesył właśnie w technologii GSM.
Dobrze, i teraz domyślam się, że jeżeli chodzi o poprzedni stan licznika, od którego naliczana jest nowa kwota, nowy okres rozliczeniowy, nazwijmy to, się zaczyna, to pani mi powie, że to już nie operator, ale sprzedawcy.
Tak, tutaj u nas wygląda sprawa tak, że my jako dystrybutor, operator odpowiadamy za utrzymanie tego licznika, za montowanie jego, funkcjonowanie i zebranie tych danych właśnie i wysłanie do sprzedawców. I to, w jaki sposób rozlicza sprzedawca i w jaki sposób będzie o tym komunikował, to już zależy od sprzedawcy, bo tutaj też musimy to rozdzielić, czym się zajmuje dystrybutor, a sprzedawca.
Enea to liczniki, a sprzedawca to pieniądze.
Operator, można tak powiedzieć w tym konkretnym przykładzie.
Enea operator
to są liczniki, a wiadomo, sprzedawców mamy różnych, jest ich naprawdę sporo i tu już każdy klient może wybrać swojego sprzedawcę. Także tutaj tak to wygląda na chwilę obecną.
Pani Moniko, to teraz wątek, który pojawił się w telefonach. Wcześniej liczniki przedpłatowe to były specjalne urządzenia, tak? Dzisiaj ten nowy licznik ma wszystko w sobie, wystarczy go tylko przeprogramować i to zdalnie, żeby na przykład z przedpłatowego stał się taryfowym albo odwrotnie, tak?
Tak, dokładnie tak jest. Oczywiście można się dalej rozliczać przedpłatowo, ale zmianę taryfy należy ustalić ze sprzedawcą, zawrzeć nową umowę i wtedy my tutaj zdalnie możemy oczywiście wgrać nową taryfę i sposób rozliczenia.
Dobrze, to teraz to pytanie od słuchaczy. Na liczniku przedpłatowym jeszcze zostały kilowatogodziny i to niemało do wykorzystania. Czy one wędrują do nowego licznika?
Teraz to wyglądało wcześniej tak. Jeżeli mieliśmy licznik przedpłatowy i my jako operator go wymienialiśmy z jakichś różnych powodów, to było tak, że jechał monter zmienić licznik na nowy, spisywał dane ze starego, dzwonił na infolinię, dostawał kod i wpisywał kredyt na nowy licznik. I wtedy klient sobie mógł...
Od razu widział w okienku.
Dokładnie tak. Teraz już nie ma licznik i dalnego odczytu, niezależnie od formy rozliczenia, już nie mają takiej opcji. Tego nie sprawdzili. Dzisiaj monter spisuje te dane zyciąganego licznika.
Ale pani Moniko, bo ucieka nam sygnał, bo coraz słabiej panią słyszę, tak?
Jestem cały czas.
Dobrze, czyli w starych było wszystko widać na liczniku, w nowych tego już nie widać. Na liczniku.
Nie widać, można to sprawdzić u sprzedawcy i to, w jaką formę, czy to jest e-book, czy to są SMS, maile, tam każdy sprzedawca ma swoją, formę komunikacji z klientem i tam będzie można sprawdzić na pewno, ile jest dokładnie
czy na przykład te 200 kWh przeszło na nowy licznik, tak? I to już sprzedawca, nie na operator, bo nowe liczniki tego nie pokazują. No i z tym może być problem, prawda? Z kontrolą tego, ile prądu jest zużywane, tak?
Tak, znaczy taką kontrolą fizyczną, że zejdzie się do licznika i się sprawdzi, to tak, ale z tego, co wiem, to sprzedawcy gdzieś tam na bieżąco mają obowiązek też informować klientów o tym, ile tego kredytu, ile tych kilowatogodzin pozostało na tym liczniku, więc na pewno mają jakąś formę, która jest na bieżąco przekazywana informacja.
Dobrze, pani Moniko, jeszcze na koniec, bo również pojawił się wątek zawyżonego odczytu. Jeżeli ten nowy licznik pracuje nieprawidłowo, coś mu się stało, to do was.
Mhm. Tak, jest taka opcja. Te liczniki nowe są naprawdę certyfikowane, więc nie powinno się nic wydarzać, ale jeżeli klient ma jakąkolwiek wątpliwość, czy ten licznik działa dobrze, to może zgłosić wniosek przez naszą stronę o dokonanie takiej analizy laboratoryjnej. I my wtedy taką analizę wykorzystamy. Tutaj muszę tylko zwrócić uwagę, że jeżeli licznik będzie sprawny, to koszty za tą analizę ponosi klient. Jeżeli natomiast ukaże się, że jest wadliwy, ten koszt ponosimy my jako operator.
A jaki to koszt?
Tutaj są jakby można dokonać dwóch takich analiz. Pierwsza to jest taka analiza laboratoryjna u nas. To jest koszt około 245 zł, 170 za analizę i 75 za zdjęcie licznika. Jeżeli z takim wynikiem nie zgodzi się klient, to może dokonać takiej ekspertyzy i wtedy on wybiera jakby ośrodek badawczy, który dokona takiego badania. Mhm. I wtedy my tylko pobieramy koszt 75 zł, a jaki byłby koszt, to już wtedy ustala dany ten ośrodek badawczy, niezależny jakby od nas.
No i jeszcze jedno pytanie z telefonu przed chwilą. W dawnym systemie o mniej więcej tej samej porze przychodził pracownik i odczytywał stan licznika. Jak to jest teraz przy tym zdalnym odczycie?
Teraz raporty są wysyłane co 24 godziny. Także na bieżąco...
Licznik wysyła informacje co 24 godziny, tak?
Tak, dokładnie. Szczytywana jest tutaj informacja co 24 godziny.
Pani Monika Mieldzio, CNA Operator, była naszym gościem. Dziękuję pani Moniko, pozdrawiamy.
Dziękuję również.
I do usłyszenia. 510-37-36 numer do naszego studia. A z nami jest nasz słuchacz i gość w tej chwili, pan Mateusz, mieszkaniec Różycy. Dzień dobry, panie Mateuszu, witam serdecznie już po raz drugi w czasie reakcji.
Tak jest.
Panie Mateuszu, trochę słabo się słyszymy, jakby pan mógł poszukać lepszej fali.
Teraz lepiej?
Teraz lepiej. Pan Mateusz, i teraz króciutko przedstawię historię, problem, poważny problem. I za chwilę powiem, jak bardzo poważny, bo pan Mateusz wysłał film nagrany w niedzielę. Film z Różycy, to jest ulica Ustronna. Na mapie w tej chwili patrzę na tę ulicę. Już widoczne są na zdjęciu domy w zabudowie bliźniaczej. Kilka tych domów przy ulicy Ustronnej właśnie, a vis-a-vis, naprzeciwko tych domów mieszka pan Mateusz. O co chodzi? To są domy dwurodzinne, w zabudowie bliźniaczej, mieszkalne. Natomiast w tej chwili, a nawet nie w tej chwili, bo już od dłuższego czasu, są wykorzystywane jako hostele, hotele. Tam mieszka mnóstwo ludzi. No a co z tym jest związane? No to są kłopoty, ponieważ jest hałas, są imprezy. No i teraz o tym filmie. Ostatnio doszło do takiej sporej bójki, bijatyki.
Przepychanki, nie wiem jak to nazwać.
Przepychanki właśnie w pobliżu tych domów. No wygląda to na filmie bardzo groźnie, bardzo niebezpiecznie. I właściwie mieszkańcy, sąsiedzi, którzy mieszkają przy tej Ustronnej, boją się wychodzić z domu w tej chwili, panie Mateuszu, tak czy nie?
Znaczy, no wie pan, no ja jestem wielokrotnie świadkiem takich sytuacji, natomiast są, korespondujemy i rozmawiamy, no to znaczy, trzeba się nagrywać, bo trzeba mieć jakieś dowody, jak to wygląda rzeczywiście.
Panie Mateuszu, przerywa nam połączenie. Jeszcze musimy poszukać lepszego zasięgu, może na zewnątrz budynku.
Teraz lepiej może?
Teraz lepiej będzie. Trochę lepiej, no spróbujemy, dobrze.
Trochę lepiej, dobrze.
Dobrze, więc film jest naprawdę, naprawdę wstrząsający. Dlatego właśnie rozmawiamy. Za chwilę powiem, gdzie jeszcze dzisiaj dzwoniłem. Ale panie Mateuszu, tak jest, nie mogę tego filmu pokazać, ponieważ jest ochrona danych osobowych. Tak jest od jakiego czasu?
Od 2023 roku.
Mhm. No i na pewno nie pozostawał pan...
Tak. Zaczęliśmy pierwsze
coś robić.
Nasze listy, pisma, tak, do instytucji różnych z prośbą o kontrolę. Mhm. O sprawdzenie, o co tu chodzi, tak? Bo tak jak pan mówi, domki rodzinne w zabudowie bliźniaczej, natomiast zobaczyliśmy, że tam po prostu przywołała znaczna liczba osób. Te osoby do pracy, busy od godziny 3, 4 trzepią drzwiami. Co weekendy mamy, że tak powiem, imprezy, spotkania, bo wiadomo, każdy chce się zrelaksować z nich. No tak. I mówię, no to żyjemy na bulwarach, nie?
To są trzy domy, teraz patrzę na nie. Panie Mateuszu.
Zatem wiecie, ile osób było na tym filmiku, to jest z jednego budynku tylko tam jest, grup, powiedzmy.
No co najmniej kilkanaście, co najmniej kilkanaście. Tak wyglądało to, może więcej, no. Ale wyglądało to naprawdę, no, groźnie.
Natomiast przyjazd policji, jak rozpoczął, wszyscy się pochowali w budynku, no i policja zapukała w drzwi i wyszła. I mi to była intencja.
Dobrze, panie Mateuszu, to może króciutko historię, bo pan interweniował w powiatowym inspektoracie nadzoru budowlanego, że budynki nie są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. To są domy, a tymczasem funkcjonują tam, nie wiem, hostele, coś w tym guście, tak?
Dokładnie.
I co na to powiatowy inspektorat?
W 2024 roku w połowie wydał decyzję o wstrzymaniu użytkowania w ten sposób budynków.
Jest decyzja, że nie wolno, tak? I właścicielowi została ta decyzja doręczona. I co dalej?
Nic dalej się nie wydarzyło.
Dalej to samo.
Kolejne petycje z prośbą o kontrolę do nadzoru budowlanego kończą się tym, że nie jesteśmy z tobą w sprawie, że to nie jest nasz temat, jest sprawa prowadzona osobno w toku. Mm-hmm. Bez informowania nas o postępach w sprawie.
Pimp panu mówi, że pan nie jest stroną, więc w ogóle nie będą informować o niczym, tak?
Tak, dokładnie.
My wiemy od burmistrza Goleniowa, który tak nieoficjalnie także się o tym dowiedział, że sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czyli z decyzją PINB-u nie zgadza się właściciel i teraz to jest w USA.
Tak to wygląda.
Tak to wygląda. Natomiast PIN mówi panu, że pan nie jest stroną i do widzenia.
Dokładnie. I widzi pan reaktor. Rok 2023. Zaczynamy. 24. 25. Mamy 26 lato. I znowu jest to samo. I cały czas tak samo to wygląda.
Mhm. Ja dzisiaj próbowałem zatelefonować do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Goleniowie, do pani Hanny Krugały, która tą sprawą się zajmuje, ale dzisiaj jej nie było. Postaram się dzwonić jeszcze, żeby się czegoś dowiedzieć więcej. Gdzie to jest? Na jakim to etapie jest? Czy może już jest wyznaczony jakiś termin w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym? Także telefonowałem do dzielnicowego, to jest z kolei policja dzielnicowego Różycy, do pana Radomira Rojka, ale jego dzisiaj nie było. Właśnie, jak policja się zachowała wobec waszego zgłoszenia?
Znaczy, jeśli chodzi o zgłoszenie, pan dzielnicowy jest poinformowany, jak sytuacja wygląda i na każdy telefon oczywiście policja przyjeżdża. Natomiast skutki tych interwencji są różne, tak? Na przykład mówię, no w tym momencie, gdy była ta bójka, policja była na dwuminutowej kontroli, po czym jak odjechali, osoby mieszkające dalej na zewnątrz dalej się kłóciły, dalej się przypychały z sobą, tak? Więc no, żadnego wskórania nie było, tak? Żadnego mandatu, żadnego spisania osób, które tam mieszkają.
Policjanci się pojawili w oznakowanym pojeździe, tak? I jeszcze z sygnałami włączonymi.
Tak?
Rozumiem. Rozumiem. I to wszystkich spłoszyło i tyle po interwencji.
Dokładnie. Tak to wyglądało.
Mhm. Panie Mateuszu, telefonowałem także dzisiaj przed programem do burmistrza Goleniowa, do pana Krzysztofa Sypnia. Co może burmistrz? No, obiecał, że zwróci uwagę Straży Miejskiej na tę sytuację, no i także zwróci uwagę policji. To jest niedaleko, no bo przecież w Kliniskach jest nowa komenda.
Tak, dokładnie.
No, policja mogłaby...
Tak jak pan widzi, dzisiaj ani nie ma zastępcy, ani nie ma dzielnicowego. Tak funkcjonuje nowy postęp.
Nie, no tam ktoś odebrał telefon, tylko akurat na moje pytanie, czy jest pan Radomir Rojek, dzielnicowy, odpowiedziano mi, że go nie ma, proszę dzwonić później. Tyle.
No właśnie. Wie pan, ja mam 3,5-letnią córkę, ona dostała wczoraj ataku paniki po takiej sytuacji. Prosiła, tatuś, nie wychodź z domu, tatuś, zostań. Wie pan, no ja chciałem zrobić nagrania, żeby mieć jakieś uwieśnione
tak,
te rzeczy.
Tak, tak.
Później spać w nocy nie mogła. Ja już naprawdę jestem zdeterminowany.
Nie, to wyglądało, to trzeba przyznać, to wyglądało strasznie. Ja nie wiem, gdzie my żyjemy, naprawdę.
Wie pan, od 3 lat moja sfera prywatności, mój mir domowy został w ogóle zniszczony. Ja nie mam czasu na odpoczynek weekendowy i jakiś relaks w życiu. Bo ja albo słyszę krzyki, albo słyszę głośną muzykę, albo widzę takie rzeczy, jak się dzieją właśnie.
Mm.
Ryzykuję nagrywając to niestety, ale no muszę to robić.
Proszę nagrywać, proszę wysyłać. Będziemy, no przynajmniej to, co na teraz można zrobić. Będziemy alarmowali, będziemy dzwonili na policję.
Ja mówię, nas, sąsiadów, najbardziej irytuje bierność urzędów, do których prosimy o pomoc. Żadne instytucje nie są w stanie nam pomóc, twierdzą, że są domki administracyjnie przygotowane jako domki jednorodzinne.
Jest tam nie ma... nakaz przywrócenia właściwego użytkowania i nic się nie dzieje.
Dokładnie, ja dlatego zastanawiam się, po co jest nadzór budowlany, skoro daje decyzje, które nie są egzekwowane.
Tak.
Jak to ma działać w takim razie?
Tak, a z tego, dlaczego co ja wiem, jak ktoś zamieszka na przykład na budowie, bo dom jeszcze nie jest oddany, nie jest zgłoszenie zakończenia budowy, pozwolenie na użytkowanie, to można dostać karę. I to nie małą.
Oczywiście. A teraz wyobraźmy sobie sytuację, że budynek grozi zawaleniu i nadzór wstrzymuje użytkowanie. A mieszkańcy się odwołują, bo może będzie można mieszkać w nim. Dalej sobie mieszkają. Mhm. To taka sama sytuacja praktycznie.
Panie Mateuszu, dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Co ja mogę powiedzieć? No, postaramy się zrobić to, co my możemy z kolei, czyli po prostu dzwonić wszędzie, gdzie się da. Pan Mateusz, mieszkaniec Różycy, był naszym
bardzo,
gościem.
Dziękuję bardzo, w kontakcie.
Dziękuję, będziemy w kontakcie. Teraz króciutko, trochę dalej wyjedziemy, bo to jest droga między takimi miejscowościami Tarnówko i Tarnowo. Posłuchajmy telefonu.
Czy ta droga, na przykład, bo nie jest wiadomo, do Szczecina nie należy ta droga, z Tarnowa do Tarnówka, to jest tutaj jak Maszewo-Goleniów i jest dziura na dziurze, nie można, jechaliśmy przedwczoraj tamtędy, nie wiem, zapomniana, nie można przejechać. Niech się ktoś zainteresuje, przedzwoni do gminy Goleniów czy Maszewa, bo nie możemy się do nikogo doprosić.
Będziemy dzwonić. Rzeczywiście zapomniana droga. Kiedyś nawigacja poprowadziła mnie, no bo nawigacja przecież nie wie, czy tam są dziury, czy nie ma. Tam omiń korki, tędy i tędy pojedź. Ja zapamiętałem tę drogę. Ma pani rację. I nawet na zdjęciach to widać, że jest ona praktycznie nieprzejezdna. 510 37 i 36 numer do studia. I jeszcze komentarz w sprawie ostatnich tematów podejmowanych w czasie reakcji, a między innymi był temat towarów zepsutych, nieświeżych, wadliwych, gdzie ewentualnie zgłaszać takie towary, czy w takich sytuacjach może pomóc miejski rzecznik konsumentów.
Jarek ze Szczecina, no, odnośnie tych problemów z jakością towarów promocji, mi się też zdarzyło kupić rybę, a tak się składa, że przed świętami kupiłem karpia z datą ważności, oczywiście w domu otworzyłem folię, który okazał się niezjadliwy, bo śmierdzący. Najwyraźniej był przepakowany jeszcze raz i naklejona nowa data ważności. Niestety takie procedury się zdarzają. Zdarzyło mi się też kupić makaron gotowy do podgrzania w mikrofalówce, który był wymieszany z towarem starym, po prostu suchym i tak dalej. No, reklamacje nic nie dają, ponieważ oni twierdzą, że to jest otwarte opakowanie foliowe i to nie wiadomo, czy to ja kupiłem, czy nie kupiłem. No, pozdrawiam.
Dziękujemy, pozdrawiamy również. Wracamy do Różycy. Pan Zbigniew do nas zatelefonował. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witam.
Ja bym chciał się podzielić może z taką informacją, która chyba całkiem niedawno była. To chyba mówimy o 2 tygodniach temu w telewizji coś mówili właśnie o tym, w jaki sposób wykorzystuje się budowy, które się zgłasza. I w Zakopanem. To chodzi o Zakopane, nasze polskie piękne Zakopane, gdzie inwestor według zgłoszenia wybudował poidła dla jakichś zwierząt. Nie wiem, czy to były owce, czy tam inne zwierzęta. I przecież te poidła to po prostu śmiechu warte są. To są domki. Domki jednorodzinne, takie pod wynajem.
Tak, widziałem to.
Tak, dokładnie. I tutaj podali informacje dodatkowe takie, że z tym panem, z inwestorem, już państwo walczy od chyba 20 lat, bo chodzi o...
Mówi pan państwo polskie, a nie jakieś państwo sąsiedzi.
Tak, tak, mówimy o państwu polskim, o tych wszystkich dziurach naszych, o tych wszystkich terminach sądowych i tak dalej, o tych, co można się odwołać, nie odwołać. Ja bardzo współczuję panu z Różycy. Wiem, o czym mówi. Ja 17 lat też przepracowałem w policji i wiem mniej więcej, na czym to wszystko polega, do kogo się jeździ, do czego się jeździ i że ludzie naprawdę chcą odpocząć. A urzędnicy, naprawdę niektórzy, nie pomagają nam i te przepisy wszystkie może przede wszystkim, bo urzędnik choćby może i chciał pomóc, ale niestety ktoś, kto ma troszeczkę pieniędzy, władzy, wie jak lawirować między tym wszystkim, żeby po prostu wyjść i tak na swoje.
Pan Zbigniew, dziękuję bardzo, panie Zbigniewie.
Dziękuję również, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
I do usłyszenia. Z nami pani Danuta Misztal, przedstawicielka mieszkańców Dołuj i Kościna. Trochę bliżej Szczecina teraz jesteśmy. Dzień dobry pani Danuto, witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Króciutki wstęp, to już kolejna rozmowa na temat planowanej kopalni żwiru w Kościnie. Na działce 40-hektarowej ma być, no inwestor chciałby, aby był wydobywany żwir, piasek, między innymi pod budowę zachodniej obwodnicy Szczecina. Dużo tam zlokalizowano tego żwiru, ponieważ badania wykazały obecność aż, uwaga, 12 milionów ton. Inwestor na naszej antenie powiedział, że on trochę skromniej przewiduje wydobycie, ponieważ na około 7 milionów ton, ale to i tak dużo. Bardzo dużo, te 7 milionów ton ma być w ciągu kilku lat przewiezione, uwaga, 280 tysiącami ciężarówek. To zmieni całkowicie oblicze Kościna, całego tego rejonu, ale transport, logistyka i zmiana tego całego krajobrazu to jeszcze nic. Najważniejsze jest, że może się zmienić dużo więcej, mogą się zmienić stosunki wodne pod ziemią, a wielu mieszkańców Kościna właśnie korzysta ze studni głębinowych i to jest jedyna woda, jaką mają w domu. Gdyby coś się stało, to oni nie mają wody i to nie mają wody na jakiś czas, ale już na zawsze. Co się może stać? Może się obniżyć lustro tej wody, ale może, i co jest groźniejsze, może dojść do skażenia, ponieważ niedaleko tej przyszłej kopalni żwiru, tak by chciał inwestor, jest dawne z lat 80. wysypisko śmieci komunalnych, na które trafiało wszystko, nie tylko odpady komunalne, ale również niebezpieczne, i samo wysypisko jest niebezpieczne. Miasto Szczecin planuje jakąś rekultywację tego terenu, ale na razie są to plany. Taki króciutki rys. No i oczywiście mieszkańcy Kościna, Dołuj i nie tylko są bardzo przeciwni temu przedsięwzięciu. W tej chwili jest rozpatrywany wniosek o wydanie warunków decyzji środowiskowej, ale jednocześnie trwają rozmowy z Kurią Metropolitalną, ponieważ Archidiecezja Szczecińsko-Kamińska jest właścicielem tego terenu. Jest podpisana umowa dzierżawy z inwestorem, no ale właścicielem jest Kuria. Taka rozmowa była obiecana i ona, pani Danuto, odbyła się w ubiegłym tygodniu, tak?
Tak, mieliśmy tutaj przyjemność spotkać się z księdzem arcybiskupem w zeszłym tygodniu, dokładnie w środę. My wcześniej wystąpiliśmy oczywiście z taką prośbą do księdza arcybiskupa, żeby nie do takiego spotkania doszło, i udało się zorganizować to spotkanie w zeszłym tygodniu.
Dobrze, to był ksiądz arcybiskup, był też ekonom, no i przedstawiciele mieszkańców. Były przedstawione fakty, to znaczy fakty, tak jak widzi je archidiecezja i tak jak widzą te fakty mieszkańcy, tak?
Panie redaktorze, szanowni państwo, to jest takie dość charakterystyczne dla tego spotkania, powiedziałabym, taki podział właściwie na pierwszą i drugą część, bo właściwie w tej pierwszej części wybrzmiało bardzo mocno to, że ksiądz arcybiskup posiada wiedzę tylko z jednej strony, a mianowicie oczywiście od strony inwestora. Poniekąd jest to naturalne, bo wcześniej nie było okazji spotkać się z księdzem arcybiskupem.
To było pierwsze spotkanie, podkreślmy.
To było pierwsze spotkanie i bardzo dobrze, że do niego doszło, dlatego że mieliśmy możliwość jako mieszkańcy Kościna i Dołuj, i w zasadzie tutaj jako mieszkańcy, którzy będą bezpośrednio narażeni na straszne skutki powstania tej żwirowni, mogliśmy przedstawić księdzu arcybiskupowi, także oczywiście księdzu ekonomowi, fakty, których nie znał, ponieważ inwestor tych informacji nie przekazał. W związku z tym, kiedy ksiądz arcybiskup otrzymał od nas konkretne informacje, konkretne fakty dotyczące...
Zupełnie inne spojrzenie, prawda?
Było zupełnie inne spojrzenie i ta druga część spotkania, kiedy już jakby my użyliśmy oczywiście bardzo wielu argumentów, bardzo wielu konkretnych informacji, a chciałabym dodać jeszcze, że dzień wcześniej odbyło się również spotkanie z generalnym wykonawcą obwodnicy Szczecina, na którą to miałoby być przeznaczone również żwir z kopalni w Kościnie. I mieliśmy jakby najświeższe, najbardziej aktualne informacje ze źródła, a nie tylko od inwestora. W związku z tym jakby ta sytuacja zaczęła się trochę zmieniać również w...
Szersza perspektywa. Kuria dostała szersze spojrzenie na te fakty. No i dobrze, powiedziała pani, że była pierwsza część i druga część. No i zdaje się, że arcybiskup Kuria chce rozmawiać, chce poznać wszystkie stanowiska i wszystkie fakty, prawda?
Dokładnie tak. Przede wszystkim trzeba docenić to, że na spotkanie przyszedł ksiądz arcybiskup, a nie tylko przedstawiciel arcybiskupa, bo myślę, że to też pokazuje, że ranga tego spotkania była znacząca i że temat jest w zainteresowaniu księdza arcybiskupa. Bardzo to doceniamy, bo dzięki temu uważam też, że nie otrzymaliśmy taką informację.
Dobrze, co zostało obiecane właśnie? Jaką informację dostaliście?
No właśnie. Oczywiście ksiądz arcybiskup poprosił o cierpliwość 2 tygodnie, bo chce spotkać się tutaj z wszystkimi parafiami, które są współwłaścicielem
19 parafii, ale kluczowa to będą
dołuje.
Tak.
I oczywiście również z inwestorem, ponieważ chcę ustalić, porozmawiać i też zweryfikować te wszystkie informacje, które otrzymał od nas, ale z takim zaznaczeniem, że chcą rozwiązać ten problem. Jako archidiecezja, jako kuria chcą rozwiązać ten problem. Ksiądz arcybiskup oczywiście może nie tyle sam bezpośrednio będzie w tym uczestniczył.
Czy pani Danuto, teraz muszę skrócić. Czy jest umówione za 2 tygodnie kolejne spotkanie?
Mamy umówione nie tyle spotkanie, ile kontakt, żeby
kontakt,
właśnie też spotkanie umówić i już spotkać się, mam nadzieję, w konkretach.
Musimy kończyć. Pani Danuta Misztal, przedstawicielka mieszkańców Dołu i Kościna. Dziękuję bardzo za rozmowę. Jutro Janusz Wilczyński. Zostało dużo telefonów. Jutro Janusz Wilczyński po 12:00. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.